było w okolicach godziny 9 po 9, a obecnie jest godzina 9 po 9. Marek Leśniński, witam Państwa w komentarzach w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w tym towarzystwie zacnym do tego towarzystwa dołączyli Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dzień dobry, witam
Andrzej Państwa. Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora.
Witam serdecznie.
Ale o seniorach nie zaczniemy. Zaczniemy o sprawach ludzi młodych, bo takie bulwersujące informacje docierają do nas z Człuchowa. Otóż, proszę Państwa, młodzież z Człuchowa walczy o to, by zespół szkół technicznych nie został podzielony. W środę przyszli do szkoły pod starym adresem, mimo że zajęcia miały odbywać się gdzie indziej. A wszystko dlatego, że pojawiła się decyzja starosty Człuchowskiego, która mówi o tym, że w budynku, w którym dotychczas odbywały się lekcje technikum i zawodówki, obie szkoły działają w ramach zespołu szkół technicznych, ma zostać jedynie technikum, a do innego, odległego o 1,5 kilometra budynku przy ulicy Witosa mają trafić uczniowie zawodówki. I cóż uczniowie zawodówki na takie diktum?
Powinniśmy być na Witosa, jesteśmy tutaj w zawodówce. Przestawiają nas jak śmieci, ja sobie po prostu nie pozwolę, żeby ktoś mnie przestawiał. Tutaj się uczę od roku i tu zaczęłam naukę i tu ją skończę. I na Witosa nawet nie mam zamiaru tam iść na lekcję.
Tak sobie słuchając tego głosu tej młodej osoby, młodej obywatelki, pomyślałem, że bardzo dobrze rozumie chyba podmiotowość, bo powiedziała, że ona sobie nie pozwoli, że nie... decyzje nie będą jej dotyczyły. I co panowie na to? Czy to jest jakaś nowa lekcja demokracji?
No, trochę tak. Ja jak to obserwuję, wczoraj się temu przyglądałem trochę w internecie, oglądałem filmy, to trochę mi serce rośnie z jednej strony, ponieważ ta lekcja demokracji, którą młodzież pobiera, właśnie w tej chwili wydaje swoje owoce. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli to, że młodzież widzi wyraźnie jakiś rodzaj, no może nie tyle niesprawiedliwości, ale dziwnych, niezrozumiałych działań władz starostwa. Trzeba dodać, że ten budynek jest jakby tak powolutku zabierany tej młodzieży z zespołu szkół technicznych i w tym roku postanowiono część z nich przenieść do innego budynku i to spowodowało tą falę protestu. Czyli z jednej strony bardzo mi się to podoba, że młodzi ludzie walczą o swoje, natomiast jak się przyglądałem temu, to w tle, no niestety, widać działania dorosłych, a szczególnie Związku Zawodowego Solidarność, który wykorzystuje tą sytuację i na wiecach właśnie pod starostwem bardzo mocno zaczyna propagować swoją pozycję tam i nie tyle podjudać, ale w jakiś sposób sterować tą młodzieżą i to mi się nie podoba, ale pozostawmy to, bo być może tutaj jeśli chodzi o tą grupę młodych pracowników, czyli młodzieży zawodowej, tak? Czyli taki potencjał, taką grupę społeczną, która jest naturalnie przypisana być może do tego ruchu Solidarności i oni pobierają tą lekcję dobrze, ale myślę, że muszą też uważnie się temu przyglądać. Czyli mi się to podoba, niech walczą. Nie rozumiem tych do końca posunięć starosty, bo sądzę, że w dzisiejszych czasach, to już ostatnie zdanie, zdecydowanie ważniejszą grupą zawodową są rzemieślnicy, technicy niż sportowcy. Bo tutaj trzeba zaznaczyć, że tam to właśnie ten zespół szkół sportowych zajmuje te lokale.
Znaczy, że starosta wymyślił, że właśnie tę część opuszczoną przez młodzież z zawodówki, z tego zespołu szkół technicznych, co wydaje się chyba jednak tak naturalną rzeczą, że szkoły techniczne na różnych poziomach, nazwijmy to, kształcenia powinny być jakoś tak zintegrowane, prawda? To tutaj postanowił podzielić i zrobić zespół szkół, nie wiem, techniczno-sportowych? To...
Nie, właśnie zespół szkół sportowych przejmuje jakby infrastrukturę i wszystko, co przed chwilą należało do...
Ale technikum z tego zespołu szkół technicznych zostaje w tym budynku, więc tylko zawodówka zostaje przesunięta w zupełnie inne miejsce.
Musimy się, moim zdaniem, przyzwyczaić do tego, że wraz ze zmianami demograficznymi sieć szkół, ta, z którą mieli do czynienia rodzice, tak, tych dzieci, niekoniecznie będzie taka sama w przypadku dzieci i że takie tego typu zmiany, czyli zmiany, rozwiązywanie jednych szkół, pewne przenoszenia, dopasowywanie tej obecnej struktury do obecnych potrzeb jest rzeczą naturalną i tutaj akurat bym się bym specjalnie się to nie denerwował. Naturalną też sprawą jest to, jak wiemy, tak, no bo nie jest to pierwszy przypadek, kiedy nauczyciele w jakiś sposób, nauczyciele też jakby starają się to blokować, powstrzymać, tak mówić, dorośli, tak, którzy też na pewno tutaj niebagatelną sprawę w
jak
tym...
Jak ci się głos młodej osoby tym, podobał? Taki pełen właśnie
znaczy, oczywiście, że to jest jakby...
Roszczenie?
Nie nazywałbym bym tego roszczeniem. Są pewne wątpliwości, które dla mnie są jakby tutaj oczywiste. Jeśli tak jest, to po prostu faktycznie nie powinien... Ta sprawa powinna być najpierw załatwiona przez starostwo, a później dopiero chodzi mianowicie o to, że oni wskazywali, że mają w jednym pomieszczeniu, w jednej sali mają się odbywać jakby lekcje dwóch różnych przedmiotów, tak? Czy że za mało jest krzeseł w klasie, jeśli tego typu są braki organizacyjne, no to oczywiście opór jest możliwy i tutaj zanim pan starosta taką decyzję podejmie, nie mówię, że nonsensowną, powinien po prostu to nowe miejsce odpowiednio wyposażyć.
Dokładnie.
Demografia jest nieunikniona i tutaj absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Mikołaj. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, na który chyba niewiele, o którym niewiele się mówi, a mianowicie o pewnego rodzaju współpracy. Szkoła nie jest miejscem dla ani urzędników państwowych, ani dla samych nauczycieli. Szkoła jest pewnym pomysłem jednak edukacji, gdzie współpraca pomiędzy nauczycielem, szkołą, młodym człowiekiem edukowanym i rodzicem powinna być zasadniczym pomysłem na szkolną edukację. Wtedy mniej byłoby problemów, być może mniej byłoby różnych problemów też społecznych. Więc tutaj mnie niepokoi to, że po prostu nie ma takiego dyskursu w tym temacie. A jeszcze tylko jedno zdanie. Przypomina mi się sytuacja z szkołą sportową na Żabiance. Tam też było wygaszanie liceum, przerzucanie troszeczkę akcentu na sport. Tutaj też było dużo emocji.
A więc tak, oficjalnie rok szkolny rozpoczęty, emocjonalnie, jak słyszymy, w wypadku Czuchowa. Także starosta zapowiedział, że pozostanie na swoim stanowisku. Uczniowie także nie zamierzają rezygnować z tego, jak się sytuacja rozwinie. Oczywiście dowiecie się państwo z informacji płynących w eter z Radia Gdańsk. A za chwilę o innych rzeczach ważkich, myślę, dla mobilności tutaj mieszkańców Pomorza. Już za moment. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Lesiński, witam ponownie. Dzisiaj wraz ze mną Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Andrzej Urbański, Centrum Aktywizacji Seniora oraz Opieki. Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora. Dokładnie, zawsze mam ten problem. Wybacz mi, Andrzeju. Ale seniorami oczywiście jak najbardziej się... Nie ukrywam, że już się trochę czuję tym seniorem. Panowie, od paru dni możemy powiedzieć, już ją mamy, już możemy z niej korzystać, już możemy wybrać się pociągiem na zachód, jako ci osadnicy. Czy już skorzystaliście z dobrodziejstwa, jakim od poniedziałku darzy nas Pomorska Kolej Metropolitalna?
Ja jeszcze nie jechałem tą cudowną kolejką.
No mogę to skąd pan tylko, wie, że
mogę tylko powiedzieć tyle, że bardzo mi się cała ta inicjatywa podoba. Nie tylko jeśli chodzi o ideę transportu i komunikacji, ale też bardzo jako współczesny dowód świetnego projektowania i wzornictwa. Przystanki są fantastyczne, nowoczesne. Chyba w Polsce nie ma tak interesujących i odważnych, dobrze zaprojektowanych stacji. Kolej, sam pociąg, czyli sam skład jest również odpowiadający duchowi czasu.
No to nasze,
szkoda
polskie.
Tylko, że oznakowania tych kolejek
do czego pan
takie... No nieadekwatne. I pomyślałem sobie, pewnie będę musiał z sobą troszkę jeszcze powalczyć. Proszę państwa, wybaczcie mi moją małostkowość, ale no jak widzę na drzwiach, na początku i na końcu te koszmarne logo pomorskie, to mam pewien rodzaj oporu głębokiego, żeby...
To jeszcze nad tym oporem popracujemy. Niech pan akurat, panie profesorze, może na ten moment swojej decyzji, czy wsiąść, czy nie wsiąść, nie spogląda w tamtym kierunku.
Zawiążą mi oczy, przeprowadzą i w środku będę się cieszył.
Czy to znaczy, że unika pan, panie profesorze, wszystkich miejsc, w których koszmarne logotypy się znajdują na różnych...
Ale muszę wam powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. Mam sygnały od moich wychowanków, czyli absolwentów i studentów, że jest jakiś rodzaj interesującego bojkotu. Wszyscy robią wszystko, aby tego loga nie umieszczać w swoich publikacjach.
A ja teraz zrobię wszystko, nasza rozmowa nie dryfowała w kierunku logo. Może do tego jeszcze powrócimy. Natomiast dlatego pytam o te pierwsze wrażenia, czy tutaj, ale wychodzi na to, że tylko ja jestem. Ja doświadczyłem tegoż.
Czuję, jakby oglądając te setki zdjęć i z dnia otwartego i wideo, jakbym tutaj znał każdy zakręt. Obiecałem mojej córeczce, że pojedziemy razem i tutaj pewnie dzisiaj lub jutro po południu się tutaj tą trasę uda pokonać. Wielka radość, jak się patrzy na te pociągi na wiaduktach, bo to już można zobaczyć, czyli w takich miejscach w Gdańsku, gdzie widzieliśmy przez długie, długie lata zniszczone, rozwalone wiadukty. Dzisiaj widzimy pięknie jadące pociągi. Serce rośnie.
Co ciekawe, że chodziliśmy pewnie, spacerowaliśmy wielokrotnie tymi miejscami, gdzie teraz jest przebudowana cała infrastruktura. Na pewno co do tego nie ma wątpliwości. Jest to projekt, na który mieszkańcy Trójmiasta czekali. Ja tylko, jak oglądałem taki film jeszcze zapowiadający tą podróż koleją, bo niestety jeszcze nie podróżowałem, to tam doszedłem do tego momentu, kiedy jest skręt na Kościerzynę i skręt na Gdynię i czekam, aż to rzeczywiście połączy się w tą całość, bo w tej chwili sam przejazd tą koleją trwa kilkadziesiąt niespełna minut, a chciałbym rzeczywiście, żeby to była taka podróż, jeśli przyjadą na przykład jacyś goście z innej części Polski albo z zagranicy, to żebyśmy mogli wsiąść w tą kolej i pokazać im kawałek naszego regionu. Myślę, że to też jest fajny pomysł.
No to jako jedyny chyba, który zażyłem, proszę Państwa, dwa razy, aż mnie skusiło już w ciągu ostatnich trzech dni, dwa razy pokusiłem się o to, by udać się tą koleją, sprawdzić, jak to działa.
Proszę opowiedzieć, panie redaktorze.
No bardzo prosimy.
Czekałem na to z panu stron. Aczkolwiek słuchacze, przypomnę nasz numer 603-060606, także pytają na przykład o takie proste, wydawałoby się, rzeczy, a jak się okazuje, chyba na tym starcie w jakiś sposób skomplikowane. Na przykład, gdzie można kupić bilet na PKM? Tak, szczerze, z tym samym się potykałem. Zacząłem od stacji Wrzeszcz, gdzie na dworcu, jak wszedłem do holu, zobaczyłem koszmarną kolejkę, no ale pomyślałem sobie, że pewno to będzie bardzo szybko trwało. Niestety każdy dopytywał o możliwości różnych wariantów, czyli czy można bilet, nie wiem, miesięczny kupić, skąd, dokąd można dojechać i tak dalej. No, generalnie biuro, punkt informacyjny, to już był problem. Bilety, proszę Państwa, można kupić, od razu powiem, u konduktora. Czyli jak to drzewiej bywa.
Czyli tak. Może być znowu taka sytuacja, że nie zdążymy kupić biletu.
To znaczy, może być taka sytuacja, ale i od razu powiem, kolejka. Konduktor jest na początku składu pociągu. Konduktor, tam jest faktycznie koszmarna kolejka. Przynajmniej jeżeli jedzie się w kierunku Rębiechowa.
Ale
nie namawiamy do tego, żebyśmy jeździli.
Kupować tak.
Bilet jest niedrogi, proszę Państwa, 3,5 zł. Pan konduktor dwoi się i troi. Stara się jak najbardziej. Tym bardziej, że na każdej stacji musi wyjść i dać sygnał odjazdu pociągu.
Ale konduktorem nie jest już Paweł Chyle, który się...
Nie, może to są inni prozaicy, ale ukrywając akurat z twarzy mi nieznani, może z twórczości byliby mi bardziej znani, gdyby się objawili. Natomiast są to bardzo sympatyczni panowie, od razu muszę zaznaczyć. Nawet jeżeli komuś z trudnością przyjdzie nabycie takiego biletu, to no może poczekać, nie wiem, później ewentualnie, no faktycznie ten bonusowy przejazd wykona za darmo. Aczkolwiek w drugą stronę, jak się jedzie, jest łatwiej z pozyskaniem biletu, także u konduktora. No i jeszcze jedna rzecz. Możemy takie bilety, proszę Państwa, kupić w tych automatach, które stoją na przystankach SKM. Tam już powinny być odpowiednie tablice z informacją, ile kosztuje taki bilet, na przykład właśnie z Wrzeszcza na lotnisko, do Rębiechowa, czy gdzieś bliżej, do Jasienia. To jest naprawdę fajna rzecz. Ja kiedyś, jak rozmawialiśmy, mówiłem, że to może być atrakcja turystyczna. I powiem szczerze, mało osób zauważyłem z tymi walizeczkami takie, które mieszczą się do luków bagażowych w samolocie. Natomiast wiele rodzin generalnie wsiada sobie i przejeżdża po to, żeby właśnie zobaczyć, zażyć tej podróży szlakiem, który do tej pory, jak to Mikołaj wspomniał, nie istniał, a od jakiegoś czasu zaczął istnieć i, proszę Państwa, jesteśmy świadkami pewnej historii, która się na nowo tworzy.
Ja mam nadzieję, że na przykład zarządzający tą naszą piękną koleją metropolitalną wymyślą na przykład jeden dzień dla rodzin darmowy.
Co przykład, jakiś czas,
tak, żeby móc.
Znaczy, ale mówię, 3,50 to nie jest...
Tylko, był ten dzień otwarty, który właśnie widzieliśmy te kolejki ustawiające się po te bilety, więc to można powiedzieć świeża taka okazja właśnie pod tym kątem pomyślona, gdzie jeszcze też fajny pomysł został ściągnięty pociąg retro wspomagany przez parowóz.
Tak, widziałem.
Ale rzeczywistość i codzienność to właśnie te składy, które jeżdżą z PES-y, polski producent, dodajmy, czyli...
Bydgoska.
Tak, jest firma. To Bydgoska święcąca sukcesy, prawda, na rynkach międzynarodowych, ale cieszymy się, że te piękne składy, zresztą już wcześniej widoczne na torach tramwajowych, prawda, także tutaj u nas goszczą. Pociąg jeździ bardzo cicho, czego mi brakuje, to takiego charakterystycznego turkotu.
To powinien być emitowany przez głośniki.
Albo też powinniśmy mieć takie multimedialne możliwości, czyli słuchaweczki, które możemy sobie nałożyć, jeszcze maskę, poczuć dym spalonego węgla,
dokładnie,
który się przez komin na zewnątrz...
Wszystko w przyszłości. Informacja jest taka, że na wszystkich przystankach, na których w tej chwili nie ma tych automatów do wydania biletu, to takie automaty mają się podobno w ciągu dwóch miesięcy
mają
pojawić.
Być automaty i to też na pewno łatwiej. Mi się jeszcze marzy tylko to, żeby też pojawiła się taka aplikacja. Ja na przykład jeżdżąc komunikacją miejską po Trójmieście praktycznie nie używam biletów papierowych i warto, żeby też w przypadku SKM taka możliwość była, żeby kupować przez telefon bilet.
A ja Państwa namawiam, naprawdę przejedźcie się, zobaczcie. To jest rzecz niesamowita. Bez wahania możemy powiedzieć, że upał tego lata to było coś niesamowitego, prawie jak z basenu Morza Śródziemnego. A trzeba też jeszcze dodać, proszę Państwa, że ten upał spowodował, że chyba znowuż sukces frekwencyjny na Pomorzu. Turystów przybyło podobno bardzo dużo i takie małe podsumowanie, zapraszam Państwa już po godzinie 10:00. Iwona Wysocka wraz ze swoimi gośćmi właśnie o tym fenomenie po iluś tam latach naszych wyjazdów gdzieś w dalekie kraje, ponownie Polska i polskie wybrzeże staje się tym kierunkiem, na który się w swej większości decydujemy, z czego się my tutaj szczególnie na Pomorzu cieszymy, no bo co tu ukrywać, ta duma w nas wzrasta, a i pieniędzy w kiesie przybywa.
I tutaj jestem rozdarty w tym momencie, bo z jednej strony mogę powiedzieć jednoznacznie, no, że mamy jedne z najpiękniejszych plaż na świecie. Ja jeżdżę w różne miejsca, oglądałem naprawdę, już nawet nie mówię o Malediwach i o Karaibach, ale zawsze sobie myślę, Boże, gdybyśmy mieli taką aurę jak nad Morzem Śródziemnym, to mielibyśmy tutaj hotelowce, miliony turystów i gdzie ja bym sobie rano chodził po tych plażach, żeby się zrelaksować, pomyśleć nad tym, co się w moim życiu dzieje. I czyli z jednej strony cieszę się, że mamy takie krótkie lata, bo nie mamy tych tłumów, tabunów, miliardów, żartobliwie mówiąc, a ludzi, którzy zaśmiecają... No niestety.
No, ale przywożą pieniądze.
Ja mam dystans zawsze. Rozdeptują po prostu wszystko naokoło. Oczywiście tutaj jestem po tej stronie bardzo ekstremalnej, wybaczcie. Wiem doskonale, jakie są korzyści dla naszego regionu z tego powodu. Ale dobrze, że mamy te lato krótkie. Tak bym powiedział.
Panie profesorze, pan jest rozdarty, ale pojechał pan do Grecji. Ja byłem w tym roku na Kaszubach, nad jeziorem Wdzyckim. Temperatura 36, upał ogromny.
Ale nie
las
wody.
Kapitalny, temperatura wody 27 stopni. I sobie pomyślałem tak, po co ja mam jechać do Grecji?
No, po to, żeby popatrzeć na kulturę minojską, jedną z najbardziej tajemniczych, fascynujących kultur.
Tak, absolutnie, co do tego nie mam wątpliwości.
Ja panu w pogodze. Trzeba jeździć za granicę po to, żeby przyjeżdżając później tutaj doceniać to, co mamy na miejscu.
Dokładnie między innymi, ta perspektywa jest zdecydowanie lepsza.
Między innymi słuchajcie, kto wie, czy ten sukces pomorski nie wynika z tego, z tych właśnie zapowiedzi, że zostanie uruchomiona Pomorska Kolej Metropolitalna. Nowa atrakcja. Nasi słuchacze piszą już o swoich doświadczeniach. Czekają na te doświadczenia. Maciej pisze między innymi, że ja z PKM to czekam, jak ruszy z Kartus. To wtedy auto zostawiam w domu, a z Somonina do Kartus rowerem, z Kartus do Wrzeszcza PKM-ką i z Wrzeszcza na Żabiankę rowerem. Proszę bardzo. Są miejsca na rowery.
I to jest piękne. Bardzo tutaj pozdrawiamy tutaj pana, który plan taki ma. Bardzo fajnie, że ludzie właśnie tak planują swoje podróże. Ja byłem bardzo zaskoczony. My robiliśmy w Gazecie Wyborczej relacje na żywo z pierwszego dnia działania, od samego rana, od godziny 3 rano, kiedy ruszyły pociągi PKM. Na stacjach znajdują się parkingi rowerowe. Oprócz tego, że w niektórych miejscach znajdują się też parkingi Park and Ride, żeby zostawić samochód i przesiąść się na kolejkę. I ja byłem naprawdę w wielkim szoku, kiedy zobaczyłem, że już rano, tak tego pierwszego dnia rano, już na tych parkingach są rowery, czyli ludzie przyjechali rowerami na przystanek i wsiedli do pociągu i pojechali. Tak, to jest moim zdaniem piękny model zrównoważonego transportu. Mam nadzieję, że tak to się właśnie będzie rozwijało i będzie jak w Holandii, czy w Niemczech, gdzie widzimy wokół tych stacji mnóstwo rowerów, ludzi, którzy tak dojeżdżają na te stacje.
Właśnie ta promocja naszego regionu, możliwości transportu, ceny biletów, zrównoważony układ też, żeby nie było tak, żeby w końcu, nie wiem, Gdynia z Gdańskim dogadała się co do jednego biletu, a nie, że musimy kupować dwa bilety.
Słuchajcie, a ja znowu tak powiem taką małą nutkę, wtrącę smutku, bo coś czuję, że jeden z takich głównych operatorów linii autobusowej między Kartuzami a Gdańskiem poniesie dość duże straty. Mam tu na myśli linię Gryf, bo jeżeli się przyjedziemy do Kartus...
Panie profesorze, widział pan, co się dzieje na linii Warszawa-Gdańsk, jeżeli chodzi o, dajmy na to, co się dzieje na drogach. Polski bus w dalszym ciągu jeździ i jakoś sobie daje radę.
Znajdą się też miejsca, zakładając nawet, że zmniejszy się ta częstotliwość obsługi przez autobusy linii Kartus-Gdańsk. Nie ma w tym nic złego. One mogą dowozić ludzi do Kartus, a kiedy faktycznie uda nam się sprawić, że pasażerowie z Kaszub będą dojeżdżali PKM-ką, to tylko się cieszyć, bo to znaczy tylko mniej samochodów w Gdańsku, mniejsze korki i lepsze powietrze.
Jeden mały elemencik, zaskoczyła mnie jednak frekwencja, bo przygotowano 10 tysięcy biletów, a tymczasem skorzystało z tego niecałe 5 tysięcy, czyli albo promocja była za słaba, albo jeszcze zainteresowanie nie jest aż tak duże. My trochę się cieszymy z tego oczywiście, bo te widoki, bo to wszystko jest tak, ale okazuje się, że tylko połowa możliwości była wykorzystana, więc coś
tutaj
jeszcze
nie
zagrało.
Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, to był 1 września, tak? To szkoła się zaczyna, no raczej ludzie mieli wtedy trochę inne problemy na głowie.
Czyli ten pomysł z tym przejazdem, i jeszcze raz wrócę do tego, co pan profesor powiedział. Ja też jestem za tym, żeby dla rodzin może jeszcze jakiś, ale nie dla rodzin, tylko tych z trójką i czwórką dzieci i więcej, tylko dla wszystkich rodzin.
No, a dla jeszcze... związków partnerskich?
No teraz to pan powie.
Panie profesorze, możliwe, że w przyszłości różne rzeczy będą dostępne dla różnych grup społecznych. Zapewne wiele zależy od nacisku. Natomiast jeszcze z uwag osoby, która już się poruszała tą kolejkę, to faktycznie frekwencja nie jest za duża. A czy jeżeli się stoi po bilet, to akurat z przodu pociągu jest bardzo duże zagęszczenie. Jeszcze ludzie się chyba nie za bardzo przyzwyczaili, że ta kolejka jeździ.
Oczywiście.
Co do tego park and ride, czyli gdzieś przyjeżdżamy samochodem albo rowerem, zostawiamy nasz pojazd i wsiadam do kolejki, przemieszczamy się w drugie miejsce. Tutaj mam taką obserwację, że chyba jeżeli to miałoby działać tak, jak powinno działać i na co może liczą organizatorzy takiego ruchu, to za mało jest miejsc parkingowych. Na przykład okolice Niedźwiednika. No powiem szczerze, jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest na przykład parking przy ulicy Trawki, od razu dla tych, którzy chcieliby zaparkować, to tam jest taki mały parking na, no nie wiem, na kilkanaście aut może, to tam można zaparkować. Natomiast gdzie indziej to nie wolno. Nie wolno nawet nikogo wysadzić do przystanku na Niedźwiedniku, bo tam po prostu są jedynie zatoczki autobusowe, a w nich zgodnie z prawem o ruchu drogowym nie wolno nam się zatrzymywać, bo to są miejsca tylko dedykowane dla autobusów. Podobnie jest w sumie w Brentowie. Mały parking, za mało miejsc na to, żeby tam się przesiąść. Od razu uwaga dla tych, którzy, bo to było podawane jako przykład nowoczesnego rozwiązania i ona w jakiś sposób jest, ale w Brentowie, tam gdzie tramwaj z Moreny dojeżdża na peron kolejki PKM, to dojeżdża na peron, ale tylko ten, który wjedzie w stronę Wrzeszcza. Jeżeli ktoś chce w stronę lotniska z bagażami, no to musi się już cofnąć, zejść po schodach, ewentualnie zjechać windą.
Ten dojazd do Brentowa jest taki, że dojeżdżam tramwajem, potem muszę zejść na dół po bilet i znowu wjechać do góry do PKM.
Znaczy po bilet, to już powiedziałem, można kupować u konduktora, natomiast jeszcze jedna uwaga, tramwaj w Brentowie niemiłosiernie daleko zajeżdża i później trzeba przez cały peron zasuwać, żeby przejść na drugą stronę kolejki, co no, dla osób sprawnych to nie będzie problemem, natomiast dla osób starszych na przykład spieszących też może, żeby gdzieś polecieć do swoich dzieci w nieodległych krajach, to już może być jakiś problem. No ale to są pewne rzeczy do korekty. Myślę, że tak samo tutaj i promocja i te kasowniki i te bilety, prawda, dzięki którym PKM nie będzie firmą aż tak deficytową, to jakoś zostanie w najbliższym czasie naprawione. Także gorąco trzymamy kciuki za PKM-kę, ale jeszcze mocniej trzymamy za naszych reprezentantów, którzy jutro na boisku we Frankfurcie wybiegną na, mam nadzieję, szczęśliwą dla nas murawę. Chociaż chyba tak podskórnie czujemy, że faworytem w tym meczu faworyt jest jeden. A my musimy tylko, że tak powiem, podołać roli lidera i nie dopuścić do jakiegoś blamażu polegającego na tym, że no, stracimy
dużo bramek. Mam nadzieję, w 1974 roku, tak odległe, stare czasy, też nie należeliśmy do żadnych faworytów, a zdobyliśmy srebrny medal. No, ufam w to, że uda nam się wywieźć remis. Byłoby to ogromne, wspaniałe osiągnięcie i sądzę, że jest to możliwe, ponieważ mam wrażenie, że nasi reprezentanci są w bardzo dobrej kondycji psychicznej, tak? Czyli wierzą w siebie i to jest wielki sukces pracy selekcjonera.
Mamy zespół.
I tak, jako zespół. I to jest bardzo dobre. Miejmy nadzieję, że zaowocuje ta praca selekcjonera, trenera Nawałki i będziemy w stanie obronić się przed nawałnicą niemiecką i wywieźć remis. 1-1. To było super.
Ja słuchałem ministra sportu dwa dni temu.
Adama Korola.
I on tak na końcu zapytany, jaki będzie mecz Polska-Niemcy i czy w ogóle wybiera się, powiedział, że nie wybiera się, ale ponieważ jest patriotą, to uważa, że będzie 2-1 dla Polski. Znaczy, ja nie nastawiam się na... nastawiam się na dobre wydarzenie sportowe. Chciałbym, żeby rzeczywiście była dobra gra, niezależnie od tego, jaki wynik, bo wiadomo, Niemcy mistrzowie świata, więc tutaj trudno się spodziewać, że oni zagrają sobie spacerkiem. Natomiast nasi też pokazują, że jak się zawezmą, to są w stanie nawet z Niemcami wygrać, więc no, tu może się wydarzyć wszystko.
Ja tutaj też zarażę tutaj panów optymizmem swoim, bo myślę, że tak jak byliśmy w stanie wygrać w Warszawie i nie był to cud na Stadionie Narodowym, tylko bardzo... No właśnie nie był to cud. Bardzo dobra gra, bardzo fajne ułożenie, przemyślane i rozsądne poprowadzenie tego meczu. Tak samo myślę, że choć faktycznie statystyki wskazują tutaj na Niemców, to jestem przekonany, że nam się uda znowu tutaj ten dwumecz w pełni wygrać, czyli że ten mecz wygramy. Ile? biorę każdy wynik 1-0, 2-0.
Anglików na Wembley.
Chciałbym taki, mam jeszcze tutaj jeden wątek, drugą bramkę Niemcom strzelił Sebastian Mila. Dzisiaj Sebastian Mila jest graczem Lechii. Mam nadzieję, że zagra i pięknie byłoby, gdyby udało mu się tę wspaniałą rzecz powtórzyć.
Nasi słuchacze są mniej optymistyczni, przynajmniej tak na razie, jak widzę. Bardziej stawiają na remis. No, jeden remis obfituje w bramki, 3-3, jeden ze słuchaczy tak sugeruje, że może być. Drugi słuchacz donosi, że według niego będzie 1-1. To jest też przez nas pożądanym, jakby nie było. Bo zachowujemy pozycję lidera nawet w wypadku wygranych innych
naszych. Mamy 14 punktów, mamy 13 punktów.
Niemcy mają
13,
tak.
Ja tutaj wyrażę, podobnie jak pan redaktor Andrzej, że najważniejsze jest pana redaktora Andrzej Lubański. Najważniejsze jest fantastyczne widowisko sportowe i liczę, że właśnie takie będzie.
Nie wierzę, żebyś zamienił fantastyczne widowisko na w bardzo słabym stylu zwycięstwo z Niemcami drugie, więc ja zdecydowanie brałbym wymęczone 1-0 i tutaj
Niemcy
bym się cieszył.
Po szoku, którego doznali w Warszawie, na pewno przygotowali strategię, która będzie dla nas...
Więcej optymizmu, panie profesorze, więcej optymizmu.
Ja jestem bardzo optymistyczny, 1-1.
Aczkolwiek swego czasu Gary Lineker, wybitny piłkarz angielski, sformułował taką definicję futbolu, że to taka gra, gdzie gra 22 gości, biega po boisku, jest jedna piłka, dwie bramki, a wygrywają i tak zawsze Niemcy. Ale my już pokazaliśmy,
wiemy,
że...
W Gdańsku było blisko, kiedy był tutaj mecz tutaj towarzyski, pamiętamy parę lat temu na PGE. Nie, natomiast no, pokazują, że to można zrobić. To jest bardzo trudne, ale możliwe zdanie, żeby ten mecz także wygrać.
Faktem jest też, że celem tych zmagań jest awans do Mistrzostw Europy, prawda? I tutaj no, w ciemno możemy brać wszystko to, co nas do tego doprowadzi, do tego awansu, czyli nie porażka, a przynajmniej remis. Pytanie tylko, czy... bo tutaj jak powiedzieliśmy, że... Znaczy Adam Nawałka twierdzi, że mamy zespół mentalnie. Tak, to już jest zespół. Prawda? Pytanie, czy... bo ja mam takie wrażenie, że czasami jednak te umiejętności tak indywidualnie, one się fantastycznie potwierdzają w drużynach klubowych, natomiast później, jeżeli chodzi o to zgranie i ten, to tu do końca nie wygląda. Oni mogą razem się dobrze czuć ze sobą, a czasem te błędy techniczne jednak wychodzą.
Piłka nożna jest grą zespołową i rzeczywiście tutaj gra cały zespół, chociaż czasami zdarza się tak, że jeden zawodnik przenosi pewną szalę zwycięstwa. Ja tutaj przywołałem Jana Tomaszewskiego, który na Wembley zatrzymał Anglików. Miałem okazję go spotkać jadąc przez Łódź zupełnie przypadkowo, więc mi się ta historia przypomniała i myślę, że wszystko jest możliwe, tak? Piłka nożna jest takim sportem, w którym jednak wszystko jest dopuszczalne, oprócz fauli.
Ja właśnie, słuchajcie, już na koniec, ostatnio się zastanawiałem, co tak naprawdę porusza mną tak do głębi. I doszedłem do wniosku, że na pierwszym stopniu, co daje mi największą ilość emocji i wzruszeń, to przyroda, natura, a na drugim miejscu powiedziałbym uczciwy sport. I uczciwy sport jest czymś, co wzbudza w ludziach, we mnie, jakiś rodzaj naprawdę wielkich uniesień i no chciałbym, żeby również tak było i tym razem.
A co sądzicie, tutaj już Mikołaj w jakiś sposób wywołał temat klubowy, ja też tam do klubów nawiązywałem, co sądzicie o zmianach w Lechii Gdańsk, bo to też wydarzenie ostatnich dni, Jerzy Brzęczek pożegnał się ze stanowiskiem, no z tym pożegnaniem, to pożegnanie już było mu wieszczone od jakiegoś czasu, w związku ze zrozumiałymi, a raczej brakiem tych wyników. Nowe otwarcie, trener z Niemiec, taka propozycja, ci Niemcy gdzieś zawsze tutaj w pobliżu.
No tutaj faktycznie jest tak, że Lechia przyzwyczaja nas do tego, von Hessen, przyzwyczaja nas Lechia do tego, że tutaj po chwilach takiego, nazwijmy to, może względnego spokoju, nagle zaczyna się ta karuzela tam kręcić tak szybko, że trudno nadążyć, trudno ogarnąć te wszystkie transfery dokonywane w ostatniej chwili, sprzedaże zawodników, pozyskiwanie, na końcu ta zmiana trenera. Ja tutaj trochę mnie zastanowiło, że akurat w tym momencie, tak, bo te ostatnie wydawało się, że tam coś znowu jakaś gdzieś tutaj zaświtało, jakiś pomysł może na tą grę, te remisy może nie były, bo zwycięstwo był remis. Natomiast no ja tutaj specjalnie za trenerem Brzeczkiem płakać nie będę, tak bym powiedział. Jest to pewna zagadka, jak się ułoży tutaj współpraca. No, widać, że nowy trener ma pewne doświadczenie, jest w jakiś sposób związany z tą grupą też właścicielską, tak, z grupą właścicieli Lechii wywodzącą się z Niemiec.
A nie jest to jakby jednak potwierdzenie tego, o czym rozmawialiśmy parę tygodni tutaj w studiu, że jest pewnego rodzaju chaos jednak w myśli w ogóle o Lechii. Powiedzieliśmy, że tutaj tak, nie ma takiego naturalnego zaplecza, kim są ekipy juniorskie, prawda, które mogłyby wchodzić do tego składu. Tutaj jest po prostu cały czas jakaś taka dość rozpaczliwa, powiem tak kolokwialnie, zbieranina.
Gdyby, to było też trochę tak, że gdybyśmy mieli, tutaj ja tego w jakiś sposób bym się tutaj nie krytykował, tego, że pozyskujemy zawodników, że ich sprzedajemy. Oczywiście pytanie jakby, czy zostaje ten jakiś rdzeń, tak, czy ten trener, kimkolwiek by on nie był, tak, czy on po prostu za każdym razem musi budować, po każdym oknie transferowym musi budować to wszystko od nowa.
Słuchajcie, w ostatnim czasie to jest nasz szósty trener z zagranicy, czy siódmy w strukturach Lechii, żeby mnie skłamał.
Ale chyba, nie wiem, czy to aż tyle tutaj, chyba tak.
Gdzieś taką informację miałem.
Natomiast jakby tutaj też spójrzmy na to, tak, jakby pozycja w tabeli, to co mamy, tak, no tutaj jeśli chodzi o trenera Brzęczka, to nie jest tak, że gdyby pewnie było tak, że wszystko, że wygrywamy mecz za meczem, tak, jesteśmy na szczycie tabeli, ta zmiana mogłaby być zaskakująca i mogłaby budzić jakby zrozumiałe zdenerwowanie. W tym momencie ja, jako też tutaj kibicujący gdańskiej drużynie, patrzę, oczywiście, że patrzę cały czas jakby z takim niepokojem. Chciałbym, żeby to tam się ustabilizowało, żeby ta sytuacja była bardziej transparentna drużyny i żebyśmy wiedzieli dokładnie, w którą stronę idziemy, ale sama zmiana trenera nie budzi mojego niepokoju.
Ja niestety jestem zwolennikiem przejrzystości, również finansowej. Wydaje mi się, że tutaj jest myślenie o tym, żeby zyskiwać jak najwięcej. Układ w tabeli, brak możliwości startu w europejskich jakichś pucharach, to powoduje, że szuka się rozwiązań, które pozwolą na poprawienie finansów klubu. Nie ma tutaj korespondencji między właśnie tą sferą finansową a budowaniem zespołu od podstaw. To, co mówiliśmy i mówiliście poprzednim razem o tym budowaniu zespołu Lechii, od młodzików i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś myśl, która... Ale to jest, to trwa pewien czas, tak? To nie buduje się tego w jednym sezonie albo w połowie sezonu, więc zmiana trenera w tym kontekście według mnie jest tylko i wyłącznie szukaniem jakiegoś rozwiązania tymczasowego.
No, jak się przyglądam życiorysowi nowego trenera Lechii, no to muszę przyznać, że jest on trenerem ratunkowym albo środka tabeli, to znaczy udaje mu się ochronić,
czyli tam, gdzie obecnie Lechia
jest, od spadku, albo utrzymuje ją mniej więcej w środku tabeli. No.
Nie patrzmy tak na to, bo ja bym tylko dodał, że było parę takich przykładów, że faktycznie jest trenerami, że oczywiście najfajniej, najprzyjemniej, najkorzystniej dla dziennikarzy, dla kibiców jest taki trener, który już wszystko możliwe rzeczy wygrał, tak, i on przychodzi i coś próbować. Natomiast takich ludzi jest mało, są drodzy, a być może też nie zawsze się nawet później w kolejnej drużynie sprawdzają. Czasami bywa tak, że coś zaskakuje, tak, jakby, że ktoś może zaskoczyć, mimo że dopiero zaczyna swoją karierę na takim jakby szczeblu. Przykład Śląska Wrocław, wtedy już Pawłowski, były gracz Śląska, które ten jego trenerskie, to były, można powiedzieć, epizody. Gdzieś tam kiedyś tutaj w latach 90. później w Austrii trenowanie młodzików, przyszedł do Śląska i zaskoczyło. I to jest moim zdaniem jakby tutaj też, dlatego nie przekreślam, że jego statystyki nie określają tego, jak to będzie w przyszłości.
Życzę
nie,
tego panu von Hessenowi.
Właśnie, nie przekreślając, mamy nadzieję, jednak lepszej przyszłości gdańskiego klubu, uzupełnię, że i miałem rację, że w Lechii tutaj z konkurencyjnej gazety, z Dziennika Bałtyckiego powołuje się na te treści. W Lechii von Hessen będzie szóstym zagranicznym trenerem. Wcześniej na tym stanowisku pracowali Czech, Austriak, Węgier, Holender, Portugalczyk. No to niezły zaciąg. I proza życia, proszę Państwa, i informacja dość dramatycznie brzmiąca. Chważno, kierunek Gdynia, zablokowana obwodnica. Autobus z 40 pasażerami uderzył w tira. Dwie osoby zakleszczone. Tak, po pierwsze, dla tych, co się poruszają, to prosimy najlepiej omijać to miejsce, a więcej informacji na ten temat oczywiście już niedługo, myślę, w serwisie Radia Gdańsk. A my na koniec jeszcze, proszę Państwa, jakoś tak szczęśliwie, można powiedzieć, nie poruszaliśmy wątków politycznych w naszym komentatorskim poranku dzisiaj, ale to, co się wydarzyło w Platformie Obywatelskim wczoraj, kiedy zostały te listy już zamknięte, to powiem szczerze, zaskoczyło tak a propos polityki transferowej w sporcie. Dorn i Napieralski na listach PO.
No, można powiedzieć,
czy możemy spodziewać się za jakiś czas Jarosława Kaczyńskiego?
Wielki sukces Platformy, bo przecież pan Ludwik Dorn to jest wiceszef PiS-u, a pan Napieralski szef SLD, w związku z czym udaje się Platformie ściągnąć swoje szeregi, samą wierchuszkę konkurencji.
Byłą wierchuszkę.
No byłą, ale...
Tych, którzy nie znaleźli, znaczy możliwe, żeby w ogóle przestali istnieć...
Tak, prawdopodobnie ma pan redaktor rację, że to jest jakiś tam ratunek dla tych dwóch polityków, ale jak się nad tym zastanowimy, to sądzę, że to dobrze, że próbujemy ich zachować, bo dla mnie i pan Ludwik Dorn, który dla mnie jest takim państwowcem, człowiekiem jednak myślącym o odciętym języku i kontrowersyjnym dowcipie, ale myślącym o Polsce w sposób państwowy, to znaczy jest to dla niego największa wartość. I myślę, że pan Napieralski podobnie o tym myśli.
Także... To już jest taka tradycja Platformy, która tuż przed wyborami rozszerza skrzydła swojej formacji. Pamiętamy, że startował z list Platformy w ostatnich wyborach Michał Kamiński, który się próbował dostać do Europarlamentu. Pamiętamy Mariana Krzaklewskiego, który też był sporym zaskoczeniem, jeśli chodzi o listy. Czy ta taktyka przyniesie skutki? Ja bym nie nadawał jej zbyt wielkiej reakcji.
A nie zniechęci tradycyjnych
wyborców? Też mi się wydaje, że to oczywiście, że to w mediach ten temat jest głośny i też rozumiem, że na pewno jest iluś wyborców, których to denerwuje, natomiast wydaje mi się, że efekt takich zdarzeń jest jednak po prostu neutralny.
Ja się cieszę, że Polacy coraz częściej myślą konstruktywnie, czyli nie dają się złapać na to, co dzieje się w transferach politycznych, bo mówiliśmy o transferach sportowych, transferach politycznych. Ludwik Dorn i Napieralski, oni w poprzednim rozdaniu raczej byli przeciwko Platformie i to bardzo mocno podkreślali. Teraz wchodzą w te buty. Dla mnie to jest trochę śmieszna polityka i ja chciałbym, żeby w końcu do polityki może właśnie ideowcy, może państwowcy, może ci, którym zależy na Polsce, wchodzili.
Zobaczymy. Jakie efekty 25 października wybory. Weryfikacja tych dzisiejszych wyborów, jakie dokonywane są w Platformie. Ja mam taką refleksję, że kiedyś wieszczony popis faktycznie w istocie ma rację przez ten w ostatnich tych latach, bo to transfery z jednej partii do drugiej po prostu są...
Dość oczywiste, jest to po prostu konflikt przywódców tych partii i to jest bardzo smutne.
Proszę Państwa, więcej informacji na temat dramatycznego zdarzenia na obwodnicy już za chwilę w serwisie Radia Gdańsk, na który serdecznie zapraszam, a ja dziękuję już dzisiaj gościom. Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Mikołaj Szan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Do usłyszenia.
Marek Lesiński, do usłyszenia. Dziękuję.